Moim celem tegorocznym, który wyznaczyłam sobie sama, jest obejrzenie 52 filmów w kinie w tym roku. To znaczy średnio jeden film na tydzień. To jest dużo. Na razie obejrzałam 13 filmów. I chcę powiedzieć, że w tamtą sobotę byłam w kinie na 5 filmach pod rząd Cinema City. I to było wyjątkowe doświadczenie. To było dzień po moich urodzinach, więc miałam kaca. Ale to był taki mały kac, bo jakoś tak łagodnie mnie los potraktował. I zaczęłam filmem Pies i robot. I to był najlepszy film, jaki można obejrzeć na kaca, bo tam jakby nikt nic nie mówi. Więc to bardzo cichy i piękny film. Tak sobie myślałam, jak dobrze, że zaczęłam od tego, a nie od dziewczyny influencera, na której byłam potem.
Kinotok. Podcast filmowy. Ale powiedz mi, bo napisałaś, że okej, obejrzałam 5 filmów jednego dnia i czuję, że już więcej bym nie mogła. I czy faktycznie te 5 filmów to jest limit? Bo ja osobiście pamiętam, że chyba max... Kurczę, nie pamiętam, ile filmów obejrzałem, ale pamiętam, że jak jeszcze było Kamerymidż w Łodzi i ja tam miałem wejściówkę, to faktycznie od rana do wieczora się siedziało i te filmy się oglądało, ale tak koniec końców to myślę, że koło 5-6 wyszło. I faktycznie to nawet czasowo byłoby trudne więcej obejrzeć w ciągu dnia, tak mi się wydaje.
Jak taki maraton organizujesz sobie sami, to nie jest na żadnym Kamerimage, czy tam Kamera Akcja, czy innym festiwalu, to 5 to jest maks. Po pierwsze, to był jakiś cud, że akurat tak się złożyło, że te wszystkie filmy dało się w ogóle obejrzeć, tak? Że jeden się kończył tak, że można było obejrzeć następny, a nawet jeszcze zdążyłam coś zjeść, więc to był idealny, wiecie, idealny plan od samego początku. I czy to jest maks? To jest maks. To jest maks, a ktoś mi zarzucił, że tak naprawdę nie da się tyle filmów obejrzeć i jakby, wiecie, wyciągnąć wszystkiego z tego, ale my jesteśmy profesjonalistami, więc jak najbardziej się udało, ale warto, żebym się podzieliła jeszcze jednym doświadczeniem tak na szybko, że byłam na 2 maratonach filmowych, nocnych. Wczoraj w Cinema City na antywalentynkach i przedwczoraj w Heliosie też na jakimś takim walentynkowym. W każdym razie jeden i drugi horrory. I mogę tutaj porównać 2 kina, Helios i Cinema City, pod względem organizacji horrorowego, walentynkowego NMF-u i wygrywa zdecydowanie Cinema City. Dlaczego? O ile w Heliosie ta sala jest naprawdę imponująca, więc jest naprawdę fajnie wyciemniona, to te maratony cieszą się jakąś taką dużą popularnością wśród nastolatków. Ta średnia wieku w Cinema City była być może zbliżona nawet, ale było, mam wrażenie, troszkę więcej starszych osób i było bardzo grzecznie. A w Heliosie to ci wszyscy ludzie po prostu odpalali latarki non-stop. To gadanie to już trzeba było po prostu wpisać sobie, że oglądam ten film, a z tyłu mam gadanie, wiecie, zbieganie po schodach co 15 minut. Więc pod takim względem... To było, no, trudne, ale jest jeszcze inna sprawa. Ten pokaz jakby, który był wczoraj, czyli w Cinema City, on był lepiej skuratorowany, bo te wszystkie filmy rzeczywiście były totalnie antywalentynkowe. Zaczynało się filmem X, później była Gnijąca Panna Młoda, potem był film, po prostu jakiś horror z The Lodgers, z kazirodczym wątkiem, więc to wszystko były totalnie antywalentynki. Potem był jakiś Najbardziej Samotny Człowiek na Świecie, tego już nie dotrwałam, już wracałam do domu wtedy, ale jeżeli chodzi o taką, wiecie, oko kuratora, rękę kuratora, która nas poprowadziła, to Cinema City wygrywa. Ja czekam na ten sponsoring, bo ja o nich mówię same dobre rzeczy. W Heliosie, no to były po prostu horrory. Dużo takich rzeczy, które mają być nowe. 2 minuty do piekła. I jeszcze taki jeden horror hiszpański, na który wszyscy czekają i teraz wyleciał mi z głowy tytuł. Taki, wiecie, prawdziwy horror. Więc jak tylko zobaczyłam, że to jest prawdziwy film, prawdziwy horror, nie jeden z tych bardzo złych filmów, które da się oglądać, nie jeden z tych horrorów, które jestem w stanie... łyknąć ze względu na konwencję, tylko że tutaj będzie prawdziwa jatka, tutaj jest prawdziwy szatan i tak dalej, to powiedziałam do mojego kolegi, że idę spać, przykryłam się kurtką i już nie oglądałam tego filmu, więc prawda jest taka, że tam po prostu były horrory zupełnie bez ładu i składu, po prostu horrory w walentynki. To się nie może nie udać, ale nie było jakiejś takiej, wiecie, to nie było zaplanowane tematycznie. Nie było tam miłości.
Słuchajcie, ja byłem w kinie raz Oprócz filmu, o którym będziemy wspólnie rozmawiać, który już dawno powinniśmy o nim wspólnie pomówić, ale mam nadzieję, że dzisiaj się uda. Byłem w kinie raz na filmie Kos, który bardzo chciałem obejrzeć, ale jakoś tak nie było możliwości wcześniej, więc dość późno go obejrzałem. To jest, jak myślę, sporo osób już wie, bo było głośno o tym filmie. Tam Złote Lwy w Gdyni,
Polski cały czas Tarantino. Wszędzie,
dokładnie, wszędzie plakaty z tekstem, że Polski Tarantino. Wydaje mi się, że jest to dość głośny film, chociaż z tego, co patrzyłem w box-officie, nie radzi chyba sobie aż tak dobrze, jak oczekiwano. Być może dlatego, że Akademia Pana Kleksa mu zabiera po prostu część widowni, która z dziećmi musi...
Może Kościuszko jednak nie jest taki hot, wiecie?
Wiesz co, ja nie wiem, czy to jest powód, bo wydaje mi się, że rzeczywiście sposób podejścia do tematu Kościuszki jest tu bardzo taki hot właśnie i generalnie ten film jest trochę hot i nawet ten tytuł jest taki, wiecie, taki
edgy,
tak, można powiedzieć, ale z drugiej strony mam wrażenie, że gdzieś coś w marketingu tu nie zadziałało. Może za dużo było tego gadania, że Polski Tarantino, bo ja nie pierwszy raz słyszę, że jakiś film polski to jest Polski Tarantino. Tak było na przykład w przypadku tego filmu o tej imprezie w domu. O Jezu, jak to się nazywało? No, że cały film jest o tym, że jest impreza, jest morderstwo. Generalnie po kolei ludzie giną podczas...
Nie.
Chociaż chyba o Apokawiksa chyba też była porównywana do tego.
Ale to chyba było na Netflixie chyba, bo ten film...
To było na Netflixie, ale też się mówiło o tym, że...
Tak, wiem, który film. Ten z Julią Wieniawą.
Tak, on oczywiście. W Kosie nie występuje Julia Wieniawa, to już jest z mojej perspektywy plus duży. W każdym razie tak, Kos. To jest w reżyserii Pawła Maślony. Film, który... No ja już też napisałem to w recenzji, któremu bardzo szkodzi tak naprawdę to określenie, że to jest polski Tarantino, ponieważ jeżeli idziesz z nastawieniem, że obejrzysz polskiego Tarantino, to jest taki trochę mamy Tarantino w domu i to polega na tym, że po prostu no to nie jest taki budżet, to nie jest taka jakość, to nie są tak dopracowane ujęcia, to po prostu od strony czysto warsztatowej nie wygląda aż tak dobrze. Poza tym ten film ma na tyle jednak gdzieś sporo tego swojego takiego głosu, że szkoda go przykrywać tym Tarantino, którego też jest sporo tam to faktycznie, ale przez to wyczuwa się, znaczy jesteś cały czas nastawiony na to, żeby wyłapać, gdzie tu ten Tarantino jest. Ja przez pierwsze dobre 20-30 minut filmu tak mówię, kurde, gdzie ten Tarantino, o co chodzi, nie? To jest zupełnie oryginalna historia, w ogóle nie miałem skojarzeń takich, ale potem faktycznie im dalej w fabułę, tym rzeczywiście jest coraz więcej wręcz scen stricte nawiązujących do Tarantino i to moim zdaniem jest na minus tego filmu, bo w ogóle wiecie, to szkoda, że film jednak tak dobrze zrealizowany, z takim pomysłem, z takim aktorstwem musi się tym Tarantino wspierać i musi gdzieś jednak gdzieś te echa tego kina Tarantino tu wybrzmiewają, a przecież już sam Tarantino to jest jakby, to są filmy, które są echem innych filmów, tak? Więc jakby jak film jest echem Tarantino, to już jest w ogóle jakby kolejna warstwa jakiegoś rodzaju wtórności, ale mimo wszystko ten film jest naprawdę fajny, jest naprawdę oryginalny, ma momentami świetne dialogi i naprawdę to się dobrze ogląda. I o dziwo im bardziej tam jest taka jedna scena, właściwie sekwencja, bardzo długa w tym filmie, która jest jawnie po prostu rzeczywiście, strukturalnie to jest faktycznie Tarantino. I to jest ta jedna scena, na której trochę przysypiałem, bo już znam to, tak? Ja już wiem, gdzie to prowadzi, to po pierwsze, a po drugie, to nie jest tak jakościowo dobre jak Tarantino, więc po prostu już troszeczkę męczyłem się oglądając tę scenę. Natomiast cała reszta rzeczywiście byłem zaangażowany bardzo w tą historię. I co ciekawe, film nazywa się Kos. Wszyscy to promują jako film o Kościuszce. Na plakacie jakby na pierwszym planie jest braciak jako Kościuszko. A tymczasem tak naprawdę Kościuszko jest w pewnym sensie postacią drugoplanową w tym filmie, co zresztą w przypadku nagród Orłów zostało zauważone i on jest nominowany za rolę drugoplanową. To już trochę, to jest, on jest tak na takim, na pograniczu, nie? Właściwie on jest główną postacią, ale jest na tyle jednak nie na tyle wychodzi na prowadzenie, na ile byśmy się spodziewali, po sądząc, że idziemy na film o Kościuszce. Ale to jest bardzo fajny zabieg, bo skupiamy się głównie na postaci takiego młodego chłopa, którego gra Bartosz Bielenia, i jakby jego problem związany tam z testamentem, który musi gdzieś zanieść, żeby potwierdzić to, że dostał jakąś tam ziemię od swojego ojca, który był szlachcicem. Ten cały wątek jest takim głównym wątkiem, to jest jakby co, napędem całej historii, natomiast wszystkie te, cała akcja związana z Kościuszką jest gdzieś obok i ona przede wszystkim nie dotyczy zupełnie żadnych wydarzeń stricte historycznych. Więc zarzut, bo gdzieś tam czytałem taki zarzut, że ten film jest, nie przedstawia prawdy historycznej, no nie, pewnie nie, natomiast nie udaje, że ją przedstawia, dlatego że to jest historia pomiędzy ważnymi wydarzeniami, tak? Znaczy, mogłoby się tak wydarzyć, to co się wydarza w filmie, między jedną wielką bitwą, a drugą wielką bitwą. I przez to ja nawet miałem taki vibe, że to jest takie trochę fanfikowe, nie? Czy to, znaczy na zasadzie, co by było, gdyby w tej wielkiej historii, którą wszyscy znają albo powinni znać, wyciąć jakiś fragment właśnie z pomiędzy tych wydarzeń i wymyślić coś zupełnie nowego, oryginalnego. I to jest super zabieg. I to mi się bardzo podobało. No i dzięki temu ten film naprawdę tak dobrze się ogląda. Także bardzo mi się podobał.
Znaczy ja mam w ogóle problem z polskimi filmami obecnie, gdzie one mają takie ewidentne kompleksy wobec kina amerykańskiego i najlepsze filmy te polskie są takie, które nie próbują być amerykańskie, moim zdaniem. A tutaj jakby nawet mówienie o tym, że to jest coś jest Tarantino, to trochę tak, trochę kiepsko to wygląda, więc zawsze się omijam to trochę takie...
No właśnie, i to myślę, że sporo osób właśnie zniechęciło dokładnie tego typu promocja, bo mogą sobie obejrzeć Tarantino, tak?
Ja myślę, że też ten film może trafił w złym momencie do kina. Teraz mamy naprawdę dużo filmów i może to nie jest najlepszy moment. Chociaż, no nie wiem, no
na Akademię Pana Kleksy.
Są ferie, też ludzie nie mogli obejrzeć tego filmu, bo byli na wywczasie, w górach, na nartach.
Nie, no właśnie to jest dobry moment. Dużo ludzi, jakby dużo wolnego czasu mają dzieci i nastolatkowie, nie?
No i ja myślę, że bardziej idą na film o Kościuszce do kina.
No właśnie, to też jest takie historyczny dramat.
Ale to jest
dramat.
Ciekawe, nie? No właśnie, a to nie jest to, tak? To jest największa, jakby najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że ten film nie jest w ogóle żadnym eposem historycznym. To jest po prostu takie, co by było gdyby.
Tak? Ale tak był sprzedawany.
Czyli pod tym względem to jest typowy Tarantino, bo Tarantino jest taki fanfikowy trochę.
Jest. Tak, to jest jakby z miłości do kina takie, bo to jest jednak mocno, tutaj dużo jest takich gatunkowych, właśnie zabawy gatunkiem, no to wszystko to, co oczywiście znamy z filmów Tarantino. I to działa tu bardzo dobrze w tym filmie. Dopóki to stricte się nie odnosi do Tarantino, to działa. Natomiast no rzeczywiście tam za dużo
jest nawiązań. No właśnie, a czy zakończenie, Kajetan, tutaj też jest typu Tarantino?
Czy zakończenie jest w stylu Tarantino? Poczekaj, teraz muszę sobie przypomnieć. Chyba... Zakończenie takiego stricte ostatniego ujęcia, to nie wiem, czy pamiętam, ale jakby ten finał cały filmu, to jest mocno Tarantino, ale to jest też na przykład takie typowe kino polskie, jakieś, na przykład skojarzyło mi się z zakończeniem filmu Cicha noc. Nie zdradzając za dużo, ale gdzieś tam i wizualnie, i pod względem budowania napięcia, gdzieś to mi się skojarzyło, więc jakby polskie kino już od dawna gdzieś szuka jakiegoś swojej takiej tożsamości w tym kinie gatunkowym i to robi całkiem nieźle. Ja się trochę nie zgadzam z Pawłem, że najlepsze polskie filmy to są takie, które zupełnie nie czerpią z żadnych innych filmów, bo czasem to robią naprawdę dobrze i ja czerpię dużo frajdy z tego, że w ogóle polskie kino gdzieś tego gatunku się łapie, tak, że gdzie próbuje ten gatunek ugryźć. Najlepiej jakby to robiło oczywiście bardziej na swój sposób, tak? Ale jako, że kino gatunku to jest jednak głównie kino zachodnie, amerykańskie, to fakt, że my próbujemy zrobić polski horror, polski science fiction, polskie fantasy, to jest spoko, mi się podoba ten trend. Nawet jeżeli nie wszystko się udaje, to, to, to ja jestem za, bo to jest bliższe po prostu też mojej wrażliwości i fajnie byłoby po prostu zrobić polskie kino po swojemu, ale jednak w jakimś gatunku konkretnym, nie? Albo jak miszmaszu gatunkowym i Kost robi to naprawdę nieźle. Nie powiem nic zupełnie o filmie Orion i Ciemność, dlatego że mi się trochę nie chce. Bardzo ładny film, animacja do scenariusza Charlie'ego Kaufmana. Naprawdę fajna rzecz. Dużo czuć Kaufmana w tym, a jednocześnie to jest takie jednak mocno dla dzieci i może troszeczkę za bardzo ogładzony Kaufman. Ja jednak lubię, jak Kaufman bardziej jest edgy w tych swoich historiach. Ale polecam, wciąż naprawdę fajna rzecz. Natomiast chciałem powiedzieć, i tutaj możemy nawet chwilkę podyskutować, że obejrzałem The Marvels w końcu na Disney Plus.
Patrz, jak nas pod włos film, wziął. Film, nie, który... że wziął nas pod włos, nie zapisał tutaj na rozpisce.
Kajetan, czy masz kija w dupie?
To zaraz się przekonamy. Bo wyście widzieli The Marvels i wam się film bardzo podobał i mieliście bardzo, no hura, optymistyczną opinię, wyraziliście w którymś tam z poprzednich podcastów. Ja byłem bardzo ciekaw tego filmu, bo też słyszałem bardzo rozbieżne opinie. Słyszałem opinie takie jak wasza, że to jest fajna zabawa, że naprawdę to jest super film, jak się nie ma kija w dupie. Ale też słyszałem opinie typu, że o Boże, to było takie straszne, to było taki gniot straszny, i że w ogóle nie wytrzymałem, wyszedłem w połowie albo obejrzałem do końca, ale nie warto i tak dalej. Więc, no i były też tam pośrodku kilka takich opinii, że okej. No więc ja lubię, jak jest dużo skrajnych opinii na temat jakiegoś filmu, bo to znaczy, że film działa w różny sposób na ludzi i to jest interesujące. I faktycznie coś jest interesującego w tym filmie. Ja bym nawet bardziej się skłaniał w stronę waszej opinii, że faktycznie to jest fajna zabawa. To jest po prostu bardzo przyjemne oglądadło. Znaczy, to się bardzo przyjemnie ogląda. Natomiast po pierwsze, takie przekonanie miałem po jakichś 30 minutach oglądania filmu dopiero, bo pierwsze 30 minut bardzo się męczyłem i w ogóle nie wiedziałem, co. Tak się pogubiłem kompletnie w tym, co się tam dzieje fabularnie. Przeskakiwanie, zamiana tych wszystkich mocy, znaczy nie mocy, tylko i jakby... Właśnie nie jestem do końca pewien, na czym polega.
No, oni się zamieniali miejscami, kiedy używało tych mocy.
Miejscami, mocami? Nie wiem. Po prostu tam było za dużo takiego kombinowania, przeskakiwania z jednej postaci na drugą. Nie można było w końcu się zangażować w którąś konkretną postać. Oczywiście ta cała oprawa taka kiczowata, ale to akurat spoko, bo to właśnie dla mnie gdzieś tam echa Flasha Gordona wybrzmiewają, więc dla mnie to jest spoko. Natomiast czekałem, aż ta fabuła gdzieś nabierze jakiegoś rozpędu, bo się bardzo długo rozpędza i dopiero w momencie tak naprawdę kiedy się pojawia muzyczna planeta, tak, gdzie wszyscy śpiewają, to wtedy dopiero o to chodzi, dobra. No i jakby potem już przyjemnie mi się oglądało do samego końca. No ale wciąż nie podzielam o tyle waszej opinii, że no nie uważam, że to jest jakiś szczególnie dobry film po prostu.
Nie wiem, czy uznaliśmy go za szczególnie dobry.
Znaczy inaczej. Na przykład Natalia w swojej recenzji opinii powiedziała, że...
Kajetan wyjmuje notatnik i Natalia...
No bo niedawno przesłuchałem tego odcinka, który żeśmy zresztą
wrzucali. No dobra, to co powiedziałem, Kajetan.
Na YouTubie.
Słucham.
Powiedziałaś, że ten film jest chyba lepszy od Ostatnich Strażników. No to ja się kategorycznie nie zgodził.
Bo ja tak uważam. No Ostatni Strażnicy właśnie... Wiecie, czym mnie tak zniechęcili? Tym właśnie za dużo było wzruszeń. Tak, wiecie co, już jedna wzruszająca scena, okej, druga wyciskająca łzy, spoko, trzecia już po prostu miażdżąca serce, wiecie, scena w niebie, tutaj, wiecie,
tak,
małe,
to się zgadza.
Słodkie stworzonka patrzą na ciebie wielkimi oczami, i dzieje im się krzywda. Wiecie co, i po prostu ja nie lubię takich chwytów. Ja lubię iść na taki film i jak się wzruszę, to jest super, ale często te wzruszenia lubię, jak nie są jakby osiągane takimi efektami tanimi. Dlatego tutaj Marvels u mnie jest, ten film nie udaje czegoś, czym nie jest. A Strażnicy już tam troszkę udają, to znaczy może jadą troszkę na czymś, co wcześniej sobie zaplanowali, nie? Na tym motywie tych wzruszeń, tak? I troszkę, żeby osiągnąć taki sam efekt jak w pierwszym, później w pierwszym filmie to muszą coraz bardziej podkręcać tę walkę ze wzruszeniami, to już w czwartych Strażnikach nie wiem, co by się miało dziać, gdyby...
Znaczy, bo mi się wydaje, że z tego co wiem, co mi się wydaje, to na pewno był to lepszy film od pierwszej Marvel, Captain Marvel i trochę jest przykre, że jakby Marvels nie miała takiego sukcesu i takiego finansowego jak pierwszy film, który wygrał swoją lokalizacją w czasie, a niekoniecznie jakością filmu.
Ja wam coś powiem, bo a propos tego, i to jest kolejny kontra do tego, co Natalia powiedziała, że ten film jednak może być problematyczny dla facetów, którzy oczekują czegoś zupełnie innego i jakby być może tak jest w jakimś tam procencie, ale wydaje mi się, że to nie do końca jest problem. To znaczy na przykład uważam, i to czytałem w wielu nawet krytycznych recenzjach, że okej, film jest słaby, ale ten team jest fajny. Te dziewczyny są naprawdę fajne. Zwłaszcza chwalono tą Kamalę Khan, ale na przykład ja osobiście jestem zadziwiony, jak fajnie wypadła tutaj Brie Larson jako Kapitan Marvel. I nareszcie nadali jej fajne cechy, taką złożoność. Że ona nie jest super jakby super bohaterką, która po prostu ma wywalone na wszystko, co w tym w pierwszym filmie to było tak mocno podkręcone. Ja nie zapomnę tej okropnej sceny, kiedy Kapitan Marvel siedzi z Samuelem Jacksonem w jakiejś knajpie i on mówi, o pokaż swoje moce, ona tak strzela i rozwala coś. Ja mówię, kurde, człowiek budował tutaj tą knajpę, a ta tylko żeby pokazać, wiecie, zobacz jak ja mam super moce, nie? Po prostu to było strasznie irytujące. A tutaj ona jest złożoną postacią, ona ma swoje wady, ona ma swoją jakby traumę, ona ma swoje jakieś tutaj coś przetrawia i to jest bardzo fajne. No i jak chodzi o Monikę Rambeau, no to jest okej, tak, tylko że moim zdaniem fabularnie, strukturalnie można byłoby ją spokojnie wywalić i pozamieniać to trochę i po prostu skupić się na tym, co jest najfajniejsze, czyli ta interakcja między Kamalą i Kapitan Marvel, bo to jest super.
Bo tam jest jakaś inna dynamika zupełnie pomiędzy nimi niż pomiędzy tamtą dwójką, tak?
No gdzieś tutaj się zgubili, mam wrażenie, w tej, żeby stworzyć fajny tą trójkę fajnych bohaterów, gdzie wszystko fajnie gra ze sobą, bo o ile Kapitan Marvel i Kamala Khan super ze sobą grają, to ta Monika Rambeau jest trochę tak na...
Ona jest trochę na doczepkę.
Taka dostawiona, na doczepkę, tak. Więc, ale kurczę, no, bawiłem się naprawdę fajnie i wydaje mi się, że po prostu jeżeli... Ja rozumiem absolutnie krytykę, nawet taką stricte krytykę tego filmu, bo tak jak mówię, nie uważam, że to jest po prostu dobry film strukturalnie, że to jest, no uważam, że to nie jest najlepszy film, ale fakt, że rzeczywiście jest sporo fanów w tym filmie i fakt, że po prostu on tak lekko siebie traktuje, sprawia, że po prostu no, przyjemnie się to ogląda, to muszę przyznać.
Dobrze.
Więc... Nie wiem, czy jeszcze... Nie, jakoś kurczę, myślałem, że jakaś kłótnia się tutaj...
Nie, no powiedziałeś raczej pozytywne rzeczy. Już nie.
Okej, tak. Ja mówię, że Marvels chyba są lepsze niż Blue Beetle na przykład, nie? A troszkę to jest podobne, myślę, że podobna do podobnej publiczności kierowane. Zresztą ja się dowiedziałam ostatnio, że ten książę, który jest właśnie na tej planecie, na której wszyscy śpiewają, to jest jakaś bardzo znana K-popowa gwiazda chyba? Czy coś w tym stylu. I on miał jakoś też przyciągnąć się jakąś tam publiczność na ten film, ale generalnie te wszystkie plany się nie udały za bardzo.
No, są różne powody, dlaczego ten film nie odniósł sukcesu, ale to może kiedy indziej już pogadamy,
Paweł,
bo nie mam czasu dzisiaj.
Paweł, ty chcesz coś chyba powiedzieć jeszcze, bo tak wyglądałeś.
Nie.
Ja tylko powiem jedną rzecz a propos porównania do Blue Beetle, bo też miałem takie skojarzenie. Kurczę, ta rodzina Kamali po prostu kopuje ją totalnie. I nie wiem, czy to jest kwestia tego, że już widziałem ją w serialu i po prostu trochę ją znam.
Trochę tak.
Ale nawet zakładam, że nawet jak ktoś nie widział serialu, to po prostu fakt, że te postaci są tak bardzo naturalne i tak bardzo normalną rodziną są, że nie potrzebują żadnych atrybutów takich podkręcanych jak tam w Blue Beetle, że ten wujek jest taki super zajebiście śmieszny, a ta babcia ma broń. Wiecie, tutaj po prostu to jest mama, tata i brat.
To jest trochę podobna formuła, nie? Tak, jak powiedziałam.
Formuła, ale tutaj to działa super.
Ale ja nie widziałam serialu przed obejrzeniem tego filmu. Jak obejrzałam ten film, to ten film tam tak na mnie zadziałał. Właśnie ta rodzina, że chciałam obejrzeć serial i obejrzałam go na raz prawie, że, o czym wie Paweł.
Okay.
I ta rodzinka jest lepsza w serialu, tak? Jest dużo więcej wątków.
No, jasne.
I o ile właśnie w filmie już na tyle mi się spodobali, że chciałam ich poznać lepiej, to jednak zauważyłam, że ten serial po prostu, te postaci są łącznie z główną postacią, tak? Są inne w serialu niż w filmie, że jednak dla filmów tak. Marvel robi po prostu troszkę inny rys tych postaci.
Jasne. Jasne, ale nawet mimo, że oni są tacy uproszczeni, tacy bardzo schematyczni, to wciąż to działa. Nie wiem, czy to jest może kwestia też obsady dobrej, bo na przykład mama jest super, moim zdaniem ta aktorka, która gra mamę, jest rewelacyjna. Więc poza tym ja strasznie chciałem, tam jest ten moment, kiedy rodzinka leci na tę bazę, do bazy tej i myślę sobie, okej, to teraz przez cały czas oni będą latać z tymi i będą cały czas do tej Kamali do ucha jej gadać, że a co to ma być? Ja mówię, to będzie super, to będzie czyste złoto komediowe, ale ostatecznie gdzieś tam oni się gdzieś tam zostali, to jakby chyba fabularnie nie podłapali tematu. A moim zdaniem przygody Miss Marvel z Kapitan Marvel i w tle rodzinka to byłoby po prostu... To byłoby
trochę
super.
Za dużo, myślę, ale...
No, trochę za dużo.
Ale jak ci się podoba Nick Fury w tym filmie? Bo to jest chyba taki główny nasz zarzut słabym, że rozumiemy, tak. Ale jak się z tego teraz wykręcicie, nie? W sensie, teraz to już jest dziadziu i co my teraz z tym zrobimy?
Ale ja nie mam z tym problemu. Ja właśnie to też na to zwróciłem uwagę. Nie mam problemu z Nickiem Fury'm tutaj. Zastanawiam się, o co konkretnie chodzi. On jest taki trochę żartobliwy, on jest taki trochę faktycznie wujkowaty, ale... To ja znam tego typu iterację Fury'ego z poprzednich filmów. Mam wrażenie, że gdzieś już taki był. Mm-hmm. On nie był taki w Secret Invasion, to prawda, bo w Secret Invasion go zrobili Old Man Fury, ale ja nie, ja dla mnie w ogóle filmy Marvela, poza tym continuity fabularnym, to pod względem konwencji to są zawsze różne rzeczy, więc nie miałem problemu akurat z Fury'em. To nie byłby zarzut z mojej strony.
No.
Nie wiem, i kotki, to znaczy, a jak chodzi o kotki właśnie, to tylko powiem, że nie lubię szczucia kotami w filmach i generalnie obawiałem się po zwiastunach, że to będzie takie, zobaczcie, słodkie kotki, ale robią coś tutaj, może już nie będę spoilował tego, robią coś tutaj takiego fajnego, śmiesznego z tymi kotami, że to kupiłem, że mnie kupili tymi kotami.
To teraz ja powiem. Bo obejrzałam film All of Us Strangers chyba. W każdym razie po polsku Dobrzy Nieznajomi.
Dobre tłumaczenie.
Bardzo dobre.
Wydaje mi się.
Myślę, że tak. To jest przykład naprawdę dobrego tłumaczenia. Zwłaszcza też sens tego filmu jest taki, że pasuje. No i mamy dwóch najbardziej hot mężczyzn ever, czyli Andrew Scotta i Paula Mescala, którzy zapoznają się w tym filmie i mamy wątek romantyczny między nimi. I w tym samym czasie nasz główny bohater, czyli Andrew Scott, ma problem ze swoimi wspomnieniami, w sensie on ma dosyć traumatyczne dzieciństwo i cały czas musi przepracować pewne traumy i przez to, że jakby rozwija się ten jego związek z nowo poznaną osobą, on jeszcze jakby nie jest gotowy pójść dalej, bo wraca po prostu do czegoś, co właściwie nigdy go nie opuści w pewnym momencie. On stracił rodziców w wypadku, kiedy był chyba 12-letnim chłopcem i zresztą właśnie kiedy on mówi, jego partner go pyta właśnie o rodziców, on mówi, że moi rodzice zginęli w wypadku, on go jak zwykle mówi, że przykro mi, na co Andrew Scott mówi, że a to było dawno temu i wtedy jego partner odpowiada, to chyba nie wydaje mi się, że to ma znaczenie. I to jest taki główny punkt wyjścia do tego filmu. To jest taka pierwsza scena, w której ci naprawdę zabolało. Bo wiesz, to jest coś, co każdy z nas czasami mówi, a to było dawno temu. I potem właśnie, kiedy słyszysz z ekranu, to chyba nie ma znaczenia, jak dawno temu to było. No i to jest taki punkt wyjścia do tego, żebyśmy już zostali totalnie sponiewierani przez reżysera tego filmu. Ten film ma jakąś taką niezwykłą zdolność, że mam wrażenie, że niezależnie kim jesteś, oglądając ten film będziesz się mocno identyfikował, że on porusza jakby tyle ludzkich, typowo ludzkich lęków, tyle takich, wiecie, rzeczy po prostu zakopanych gdzieś głęboko w nas, że każdy tutaj znajdzie jakiś, wiecie, swój największy lęk, swój największy strach, na przykład przed samotnością lub przed absolutnie różnymi tutaj takimi rzeczami związanymi z dorosłym życiem i z tym, wiecie, kto jest wokół nas i jak nasze życie może się potoczyć, że po prostu oglądając to można, myślę, że totalnie dostać ataku paniki. Ja siedziałam między moim przyjacielem a czterema facetami i po prostu wszyscy płakaliśmy i tutaj w pewnym momencie rzeczywiście czułam, że wszyscy się już poddali, bo już nie było sensu, już nie dało się tego ukryć, słuchajcie. Jak wstałam i wychodziłam już z kina, to po prostu była cała masa ludzi, którzy jeszcze siedzieli w fotelach i nie byli w stanie po prostu wstać i sobie stamtąd pójść. I to nie byli wcale fanatycy, którzy chcą obejrzeć napisy do końca. Widać było, że to byli ludzie, którzy generalnie muszą się najpierw pozbierać. I z tego powodu poleciłabym ten film wam. Poleciłabym go absolutnie wszystkim, bo mam wrażenie, że po jego obejrzeniu wychodzisz stamtąd trochę zupełnie inny. W sensie, że jakby razem z bohaterem przepracowujesz różne rzeczy, odkrywasz coś w sobie i być może ta wiedza ci się przyda później. Więc to jest trochę tak, jakby AI zrobiło film, który bazuje na twoim strachu. I okazuje się, że bazuje też na strachu osoby, która siedzi po twojej lewej stronie i po prawej stronie. I że to jest taki film bardzo uniwersalny, w którym każdy znajdzie ten element dla siebie. I jest to przede wszystkim bardzo piękny film. I od strony wizualnej, i właśnie jeżeli chodzi o przekaz, i jeżeli chodzi o uczucia, emocje, wszystko jest na miejscu. Więc dlatego już nie mogłam wytrzymać, musiałam wam powiedzieć o tym filmie. I szczerze, jeżeli macie jeszcze szansę, chyba jeszcze macie, bo właściwie ten film, ja go obejrzałam przedpremierowo, więc to chyba niedawno, 9 może wchodził do kin. Może
znaczy w ten weekend wchodził do kin. Czyli
tak,
jak
więc
nagrywamy,
jeszcze go grają, przynajmniej teraz, jak o tym rozmawiamy, i warto na pewno pójść. Warto pójść. Samemu, z kimś, to nie ma znaczenia. Bo i tak, nawet jeżeli pójdziecie na ten film z kimś, to i tak będziecie oglądać go sami. I to jest piękne.
Okej. Czy to jest tegoroczny After Sun? Można to tak porównać? Czy
nie widziałam After Sun.
Okej. Ale bo tak czuję, że vibe'owo to może być podobne. No ja tylko o tyle o tym filmie słyszałem, że słyszałem o tym, jak został pominięty zupełnie Oscarowo, a mówiło się o szansach aktorskich przede wszystkim dla Andrew Scotta, ale też Paul Mescal jakieś gdzieś wcześniej nominacje podostawał. Więc no tutaj dużo było takiego oburzenia i scenariusz.
Niesłuszne chyba
dużo
pominięcie,
było.
Rzeczywiście tak bym powiedziała, że to jest trochę ponadprzeciętne to, co oni tam zrobili. Wiecie, nie wiem jak wyglądała praca nad tym filmem, nie wiem do końca jakie oni metody aktorskie stosują, ale widać, że byli oni po prostu jakby totalnie obnażeni, tak? Że widać było, że to w sposób w jaki grają, że to jest takie szczere, czyste, piękne. Naprawdę w tym filmie nie ma po prostu, wiecie, jednej zgniłej nuty. To jest po prostu taki piękny owoc, który zrywa się z drzewa, tylko że no niestety no, nie wyobrażam sobie, że można nie uronić łezki. Tutaj absolutnie się nie da.
Ale to jest jakby
naprzeciw takiej osoby.
No jest na przeciwległym biegunie, jeśli chodzi o wzruszanie od Strażników Galaktyki, rozumiem.
Tak, tak. To jest przeciwległy koniec, to jest zupełnie co innego. I można było, jak i szłam na ten punkt, to myślałam, że to będzie przede wszystkim historia miłości tutaj dwójki mężczyzn, a to jest coś dużo więcej. To jest, wiecie, przepracowanie jakichś traum dzieciństwa, dorastanie, relacja twoja z rodziną, taki lęk po prostu obecny w osobach, które i są w związku, i są poza związkiem, przed samotnością, właśnie przed taką samotnością, kiedy całkowicie jest się po prostu samemu, albo z właśnie taką samotnością, że jest się z kimś, ale też się czuje tą samotność. Wiecie, wszystkie po prostu barwy, rodzaje samotności, strachu przede wszystkim. Ten film jest zrobiony ze strachu, który nosimy w sercu. Naprawdę tak uważam i jest to naprawdę przejmujące i godne polecenia. I drugi film, o którym wam opowiem, jest jakby zupełnym przeciwieństwem tego, o czym mówię. To jest Priscilla, Sophie Coppoli. jestem wielką fanką Sofii Coppoli, nawet jak był taki film Na pokuszenie, który został bardzo chłodno przyjęty przez krytyków, to ja bardzo ten film lubiłam i nawet doceniałam Bling Ring, który już totalnie jest złym filmem, ale jakby czułam, że po prostu jest ta reżyserka mi bardzo bliska. Tak w tym przypadku tego filmu przynajmniej ja nie potrafię obronić. Dlaczego? Myślę, że ja nie widziałam Elvisa, ale według mojej wiedzy ten Elvis, poza tym, że tam jest wspomniane, że jego partnerka jest dużo młodsza od niego, że on ją poznaje, bo ona ma 13-14 lat i później jakby ona się wprowadza do tej jego posiadłości, jak też jest nieletnia, to jakoś nie zgłębia tego wiecie, wątku, że on ją sobie właściwie też groominguje w pewnym sensie. To tutaj mamy historię stricte o tym. I muszę przyznać, że za mało w tym filmie jest właśnie uczuć. Ciężko nam jakby wejść w tą bohaterkę, co ona sobie myśli, co czuje. Wiemy, co się niby dzieje, wiemy, co ją spotyka, ale nie ma w ogóle takich momentów, że my czujemy, że ona może jakby... Czy widzimy jakąś taką jej fascynację Elvisem. Ale nie widzimy właśnie tych wątków, tych pokładów jej samotności, kiedy ona tam jest w tej posiadłości, a jego nie ma przez wiele, wiele miesięcy na przykład i tylko do niej czasami dzwoni. Nie widzimy tego, że jest jakiś taki wątek frustracji, bo oni nie uprawiają seksu, bo ona właśnie jest po prostu nieletnią, czeka na właściwy moment i dopiero później jak biorą ślub, to do czegoś między nimi dochodzi, ale generalnie cały czas mają ten problem. Ona jakby bardzo by chciała, żeby do czegoś więcej między nimi doszło w sypialni, a on ją cały czas odrzuca nawet już po ślubie, tak? Więc tutaj mamy taki wątek tego rodzaju niespełnienia. I w ogóle też to jest historia nastolatki, która jest zamknięta, wiecie, w jakiejś wielkiej posiadłości z apodyktycznym ojcem Presleya, wiecie, z dorosłym mężczyzną, który świadomie ją sobie tam, wiecie, zamknął i gdzieś tam wybrał sobie jako partnerkę, chociaż jednocześnie ją zdradzał z innymi. Ale ten Elvis jest taki nijaki, ona jest taka nijaka i wszystko w tym filmie jest absolutnie nijakie i żadna historia właściwie nie jest opowiedziana, bo jeżeli już jakby nie ma emocji, całego spektrum emocji, tego wszystkiego, co się między nimi dzieje, to już nic w tym filmie nie zostaje, bo po prostu opowiada on to o właściwie dosyć długim okresie czasu, ale ona się właściwie tak trochę snuje po tych różnych pomieszczeniach, różnych miejscach i o ile to snucie się w wykonaniu Sofii Coppoli zazwyczaj jest fantastyczne, bo właśnie to snucie jest, wiecie, po prostu widać tą nudę, samotność, widać to, że ona właściwie nie wie, dlaczego tam jest i tak dalej, to w tym filmie ona jakby, mam wrażenie, że już trochę traci takie połączenie z nastoletnią bohaterką, mam wrażenie, że Sofia Coppola kiedyś bardzo dobrze umiała w takie uczucia nastolatki i że jakby im młodsza była, być może samej jej było bliżej do tego, to tutaj mamy to odcięcie, jakby nie umiemy poczuć tego, co może czuć ta bohaterka, no nie wiem, czy coś bardzo brakuje w tym filmie, do tego stopnia, że ciężko mi to właśnie teraz, tak wiecie, ubrać w słowa. Te kreacje aktorskie też są takie dziwne, Jacob Elordi w roli Elvisa jest tak absolutnie nijaki, w ogóle tak jakby ten Elvis zupełnie nie wiedział, co się dzieje i o ile wiemy, że Elvis był lekomanem i rzeczywiście były takie momenty, że nie ogarniał do końca, to po prostu Elvis jest taki cały czas, po prostu jak takie dziecko we mgle, absolutnie nie widać żadnej jego woli, winy w żadnym momencie tego filmu, tak jakby był nieobecny. I o ile powiedzmy, że tą nieobecność Elvisa da się tutaj jakoś wytłumaczyć przez to, że to jest film o tej bohaterce, to właśnie i tak nie mamy tego dostępu do jej uczuć, więc to jest film o nikim tak naprawdę. I po prostu szkoda. Bo to jest świetna, świetna historia i skoro, nie wiem, czy tutaj przez to, że ten film jakby był przez tą Priscillę na podstawie książki, którą ona napisała, jakoś doglądany, czy tutaj może przez to zabrakło jakiejś takiej bardziej odważnych momentów, ciężko mi powiedzieć, co się stało.
Jest to możliwe, bo przecież ona tak mocno współpracowała z Sofią Coppolą przy tym filmie i bardzo możliwe, że nie chciała też tutaj oczerniać trochę za bardzo Elvisa i nie chciała też pokazywać siebie za bardzo w roli ofiary, a jednocześnie trochę chciała, więc być może z tego wyszło.
No i trochę tutaj taki kompromis. Zabrakło, ale powiem wam, że nie o to chodzi, żebym ja widziała tego Elvisa właśnie jak takiego niesamowitego oprawcę, bo no na przykład widzieliśmy ten film May December z Pawłem.
No właśnie.
I to jest, podobna sytuacja, wiecie, chyba. Tak naprawdę podobna sytuacja i wiecie, i Ten May December jakoś też tak...
Że trochę na innym poziomie, tak?
To no jest też historia miłości był... mimo wszystko, tak? I to jest też inna historia, no bo tutaj jakby nikt obiektywnie i wielokrotnie nie powtarza, że jednak Presley dokonał tego groomingu i że to jest nie w porządku. W ogóle są tam rodzice na przykład tej Priscilli, którzy tak sobie też niby troszkę to przeżywają, ale w sumie ogólnie to idź sobie dziecko. I też o ile wiecie, no nie ma tam w ogóle żadnej jednej szczerej jakiejś takiej szczerego obrazu czegokolwiek.
A jak zakończenie, bo to film był film A24. Z którym
o, widzisz, zakończenie. No wiesz, tutaj mamy historię, którą napisało życie. Zakończenie też jest takie nijakie tak naprawdę.
Nie ma twistu.
Poznajemy historię. No twist jest taki, że no wiecie, co nie jest żadna tajemnica, ona odchodzi. Ale kurczę, ani przez chwilę nie czuć tego jej szału, wiecie. Ja tak sobie wyobrażam, że wiecie, ona była jednak nastolatką, która poznała tego Elvisa, to ona na niego patrzyła, jak dziewczyny tam w Wielkiej Brytanii później patrzyły na Beatlesów i tak dalej, że dla niej to był tego typu szał i w ogóle, wiecie, ona pewnie nie mogła myśleć, nie mogła jeść po prostu, tylko ona chciała z tym Elvisem być i chciała, żeby on ją wziął. I o ile do siebie, co tam też jest podkreślane w tym filmie, i można byłoby to podkręcić po prostu, bo tak na pewno było. I to by wyjaśniało, dlaczego ona, wiecie, tak bardzo weszła w tą relację i tak dalej, to wszystko jest tutaj jakby, wiecie, mamy coś i bierzemy tak 10 kroków w tył. I wydaje mi się, że może właśnie przez to, że ta Sofia Coppola nie miała tak super 100% wolnej ręki, to może dlatego tak się stało. A ten obraz, no nie byłby gorszy, byłby tylko lepszy, gdybyśmy go zobaczyli w ten sposób, bo tak to mamy wrażenie, że nie mamy obiektywnej historii w ogóle, że nie mamy prawdy, że w ogóle nie widzimy na ekranie prawdy. I że widzimy po prostu coś zupełnie nieciekawego i właśnie, kurczę, jak już byśmy mieli zobaczyć coś zupełnie nieciekawego, to mógłby to być taki wycinek z życia po prostu, wiecie, nuda,
tak,
nic się nie dzieje.
Ten film z Odajanie, nie wiem, tak? Nie wiem, czy ty widziałaś.
Tak, tak. Wiesz co, widziałam fragmenty i wiem dobrze, o co ci chodzi. A tutaj nawet tego nie ma, nie? Wiecie, że jednak, kurczę, to jest trochę taki Hallmark. Kurczę, to jest taka historia, po prostu film telewizyjny, a to jest jednak Sofia Coppola, nie? I że nawet, wiecie, te kadry już nie są takie, że nie mam ochoty zrobić print screena i ustawić sobie jako tapetę w telefonie czy na komputerze, nie? Że to już, wiecie, Sofia Coppola to po pierwsze, miała tu tak niesamowite duże pole do popisu, jeśli chodzi o te wszystkie wizualne sprawy. Przecież Elvis, Tandetta, wiecie, sweterki z Angory i tak dalej. I troszkę niby tego jest, ale nawet to, wiecie, no wszystko... co najlepsze w Sofii Coppoli, tam się może pojawia i nagle 10 kroków wstecz i nagle mamy film telewizyjny. Bardzo dziwne. Ja byłam zaskoczona, bo tak jak wam mówię, widziałam wszystkie jej filmy i niektóre, nie wszystkie są ciepło przyjęte przez krytykę, ale ja zawsze byłam jednak wierną fanką. No więc zupełnie tego filmu nie polecam, bo niczego się nie dowiecie z niego. I tyle.
Okej, czy to był najgorszy ze wszystkich, które ostatnio widziałaś? Bo to, ten, to
no
był ten
co, no,
w trakcie
już pomijając
te
najgorsze horrory dziewczyny influencera z takich prawdziwych filmów, które widziałam, to i z tych pięciu to nie był najgorszy, no bo jednak dziewczyna influencera, ale ogólnie to był gorszy, jeden z gorszych filmów, które ostatnio widziałam.
A który był najlepszy z tych pięciu, co widziałaś?
Wydaje mi się, że May December, bo, bo ten film z kolei też... widziałam, że jest krytykowany, że nie jest tak, wiecie, że jest...
ciepło przyjęty.
Tak. I nie był nominowany do Oscara. A dla mnie to jest po prostu arcydzieło.
May December
jest,
za scenariusz
jest nominowany.
Za scenariusz,
to może,
tak.
Słuchajcie, porozmawiamy chwilę, znaczy wy powiecie co nieco o May December, posłuchajmy.
No tak, więc widzieliśmy razem film Obsesja,
tak,
który opowiada historię aktorki, która, żeby wcielić się w postać, którą ma zagrać, odwiedza bohaterkę filmu, w którym ma zagrać, żeby lepiej ją poznać i wczuć się w rolę, zanim zaczną się zdjęcia.
Dokładnie.
To ja zadam ci pytanie w takim razie. Co takiego ciekawego jest w kobiecie, którą odwiedza Natalie Portman, która gra aktorkę, że robią o niej film?
Okej, więc jakby była historia romansu tej kobiety z młodszym chłopcem, tak naprawdę miał 12-13 lat. Oni zostają...
Kiedy ona miała 36, tak?
Tak, 36 miała. Oni 36-34 lat, nie ma znaczenia w tym momencie. I jakby znajdujemy ich... jakby i tabloidy mocno rozgłośniły tą historię tego, no, tak naprawdę, no, groomingu i tego jakby i tak naprawdę sprawy pedofilskiej, tak? Tylko, że oni podczas tych całych rozpraw cały czas utrzymywali kontakt i uważali, że chłopiec cały czas ją kocha. Tak? No i tak naprawdę do tego
to
czasu...
Znaczy, tak.
No tak, tak. Tak.
No jakby... Ona trafiła do więzienia.
Ona trafiła do więzienia.
Ona była, to było takie głośne, bo ona była w ciąży, kiedy była w więzieniu, tak. Właśnie z 13-letnim chłopcem.
I urodziła.
No i po wyjściu z więzienia właśnie nie tylko, że utrzymywała z nim kontakt i on z nią, a też po prostu zdecydowali się być razem i dalej mieli kolejne dzieci i zostali małżeństwem. I mieszkali cały czas w tym samym miasteczku, w którym doszło do tego wszystkiego, więc byli jakby otoczeni przez ludzi, którzy znają dobrze tą sprawę. I z jakiegoś powodu, przynajmniej na samym początku, wygląda to tak, jakby oni byli przez tą społeczność akceptowani, tak? A nawet lubiani. Dopiero później ta rysa, powiedzmy, się pojawia trochę i wiemy, że być może nie jest tak doskonale. Mhm. No dobra.
Bo chodzi o to, że jakby ten film jakby eksploruje ten związek tej kobiety z tym już teraz dorosłym mężczyzną i tym, w jakiej oni są tak naprawdę w stanie fizycznym. I przez cały film tak naprawdę my nie wiemy to, czy nie wiemy, czym jest, co jest prawdą. Nie wiemy, czy jakie są jego obecne uczucia, nie wiemy, jakie są jej uczucia, w jakim stopniu ta kobieta... Próbuj, jakby w jaki, czy ta kobieta oszukuje siebie, czy oszukuje nas, jakby czy ona zdaje sobie sprawę z tego, co zrobiła, czy tak, że nie mamy jakby pełnego tego, tej prawdy o niej, tak, którą ta Natalie Portman próbuje tutaj odkryć, tak, no bo Natalie Portman też jest osobą, która tak naprawdę przychodzi do tego miejsca i wsadza kij w mrowisko, próbując tam poruszyć wszystko,
tak, no,
co tam jest.
Oni
robi to w sposób samolubny,
takim,
oczywiście.
Wiesz co, samolubny, no spełnia swoją rolę, trochę jest dokładnie ten pewnie, co zapowiedziała, więc po prostu docieka prawdy, docieka pewnego znaczenia w tym wszystkim, co się dzieje między bohaterami. Poznajemy tych bohaterów, Julian Moore i jak się nazywa ten aktor?
Charles Melton.
Na chwilę przed tym, jak dołącza do nich właśnie Natalie Portman i jakby wiemy, że oni się stresują jej przybyciem, że właśnie boją się, że to coś zmieni, a jednocześnie zgodzili się na to, bo chcą, żeby ktoś opowiedział o nich ich historię w sposób obiektywny, tak? Żeby być może ocieplił trochę ich wizerunek, bo publiczność, ludzie znają go właśnie z tabloidów i z takich dosyć wstrząsających nagłówków, prawda? Romans 13-latka z 36-latką. A z ich perspektywy to, co ich spotkało, to jest prawdziwa miłość. Przynajmniej tak na samym początku to nam jest pokazywane i jakby nie widzą do końca tego problemu. To znaczy wiedzą jakby, jakie przejścia mają za sobą, ale nie wiedzą, mam wrażenie, tak naprawdę, co to znaczy, tak? Że jak bardzo to jest złe. I przede wszystkim ten bohater, którego ona wykorzystała, tak? Rzeczywiście mamy wrażenie, że jest taki skrumingowany przez nią, tak? Że,
znaczy jest na pewno, tak?
Na samym początku widzimy, powiedzmy, dobrą parę, tak? Jakbyśmy się im przyjrzeli. No ale z czasem rzeczywiście im dłużej pojawia się ten intruz, którego gra Natalie Portman, to tym bardziej wychodzą na jaw różne rzeczy. I między innymi to, jak ten bohater, ten... mężczyzna czuje się zagubiony w ciele tam dorosłego mężczyzny tak naprawdę.
Tak, bo on nadal się zachowuje jak tak naprawdę taki 13-latek, taki niedoświadczona osoba. Jego relacje z tymi dziećmi też są takie, jakby on był ich starszym bratem bardziej niż ich ojcem.
I to jest jakby taki motyw, że mamy wrażenie, że on się zatrzymał gdzieś w tym momencie, w którym spotkało go jakieś takie traumatyczne przeżycie i jakby się już nie rozwinął dalej tak do końca, przynajmniej nie dojrzał. I o ile teoretycznie teraz powinien być dorosłym facetem, rzeczywiście mam wrażenie, że on dalej jest tam 13-latkiem trochę. Co właściwie mi się najbardziej podobało w tym filmie, może zacznijmy od tego, to chyba gra aktorska. W sensie wszyscy
cała trójka tutaj,
wszystko, tak? To jest mistrzostwo, w sensie to jest na poziomie, nie wiem, naprawdę najlepiej zagranej sztuki teatralnej, jeśli chodzi o poziom dramatyzmu i ten poziom ról, kreacji aktorskich, że to jest po prostu, trzyma nas w takim napięciu. No i tutaj właśnie jakbyśmy mieli nagrodę na najlepszy casting, to myślę, że nominacja mogłaby
się pojawić, tak. Znaczy tak. Szczególnie ten Charles Melton tutaj trochę wygrywa, mimo tego, tak. że jest chyba tak naprawdę dość świeżym aktorem, on tam nie grał specjalnie w takich dużych filmach, tak? No to jest jego, tak, to jest tak naprawdę film,
on zdobył Złotego Globa za tą rolę teraz.
Okej. Tak. Więc jakby jest to taki poziom, który jest no wysoki, szczególnie, że no nie grał wśród jakichś drugoklasowych aktorów, tak, czy aktorek, tak?
Tak, tak, zdecydowanie tutaj no, jako początkujący aktor przy dwóch aktorkach, które już naprawdę niejedno zagrały i są po prostu najlepsze, on w ogóle wypada jak nie lepiej, to przynajmniej
na tym samym poziomie
utrzymuje im kroku, tak, tak. Mm-hmm. A być może i nawet ja bym powiedziała, że się wyróżnia nawet na tym tle.
Znaczy, to też jest tak, że jakby dostał taki materiał, który no, aktorzy dostali, dostały aktorki też taki materiał, który dał jakby popis tego wielopoziomowego odgrywania tego, co się dzieje, tej przemiany, tak? No bo Charles Melton tutaj, ta jego postać najbardziej się zmienia w trakcie całego filmu i ona jakby coraz bardziej odkrywa samego siebie. I to
trochę tak, ale właśnie na poziom odkrywania siebie, na poziomie kilkunastolatka, tak, trochę tak to wygląda. Czyli jakby, nie wiem, to jest moim zdaniem największa zaleta tego filmu, a ty jaką dostrzegasz największą zaletę tego filmu?
Znaczy mi się podobało tutaj, jak był scenariusz napisany i to jakby cały ten film jest poukładany, bo dialogi są super, jest bardzo ładnie to wszystko jakby poukładane i wszystko, mimo tego, że nie wiemy tak naprawdę nic, to wszystko idzie do przodu i tak trzyma w napięciu trochę ten film, tak? To na tym poziomie scenariuszowym.
No, on właściwie nas trzyma bardzo w napięciu.
Tak, cały tak czas, tak. Wydaje. Ale to mi się wydaje, że to jest jakby kwestia tutaj scenariuszowa. To jest ta nominacja tutaj za scenariusz jest chyba jak najbardziej, to chyba ten film jest nominowany za scenariusz.
Tak, tak.
I jakby to jest. Tak. I to jest jakby chyba rzeczywiście najmocniejsza strona. To jakby ten ma, jakby łatwo grać chyba z takim materiałem, który jest taki przemyślany i rozbudowany. Na przykład, no i to jak tutaj ten scenariusz wsadza symbolikę wszędzie, w każdym kącie, ten motyw w ogóle motyla, którego on hoduje. Jakby w zamknięciu, żeby się rozwinął, co jest taką jakby alegorią tego, w jaki sposób on był przez tą kobietę wychowany i opiekowany po to, żeby... Tylko, że ona go nie wypuszcza, tak? To jest właśnie ten problem i nawet ostatnia scena filmu, jedna z ostatnich scen filmu, gdzie on jakby wypuszcza tego motyla ostatecznie, też jakby wiąże się z jego... w jakiś sposób uwolnieniem od tej kobiety, tak? Czy na przykład początkiem uwolnienia się, tak? No bo to, co się wydarzy.
Tak, my ich spotykamy w takim momencie, że tak naprawdę nie wiemy, co będzie z nimi dalej. On jest na jakimś takim etapie początkowego przebudzenia trochę z tego letargu, w którym się znajdował przez wiele lat. Głównie dlatego, że mieli razem dzieci i on był jednak skupiony na ich wychowaniu, tak? I moment, w którym my ich poznajemy, to jest ten moment, w którym one opuszczają dom, bo kończą studia, czy i zaczynają studia, zaczynają, tak? No w każdym razie się przeprowadzają. I niedługo po prostu bohater zostanie sam z swoją kobietą. I wtedy właściwie wydaje mi się, że zaczyna w ogóle dostrzegać problem.
Tak,
ten
tak,
moment,
tak,
w którym
no.
oni muszą zostać sami, tak? I nie ma tego wszystkiego, co bardzo umacnia jakby ten ich związek, w tym sensie od dzieci, tak? Jakby sam fakt, że oni mają te dzieci, jest ich tyle, to jakby już stawia ich w obliczu jakiegoś obowiązku ich wychowania. I w momencie, w którym ten obowiązek z niego spada, tak naprawdę on zaczyna chyba szukać też motywów właściwie, dlaczego on tutaj jest, dlaczego on się znalazł w tej sytuacji. I ten moment, w którym on zaczyna stawiać sobie te pytania, to jest ten moment, w którym no, zaczyna być może dostrzegać większy problem.
Tak, bo on ma jakby swoje problemy psychologiczne związane z tym, w jaki sposób był tam zgrumowany. Szczególnie, że w filmie cały czas widzimy, że ta jego żona też jest manipulatorką, to jest od początku, ale też ma swoje problemy
jest,
jakieś psychologiczne.
Tak.
To w jaki sposób taki obsesyjny, znaczy nie wiadomo, czy kłamie, czy nie wiadomo. nie wiadomo, czy kłamie, tak jakby można na wielu poziomach i w wielu sposobach jakby analizować to, tą postać, tak? Czy w ogóle cały film, tak? Że to jest właśnie w nim najfajniejsze, że ty nie wiesz przez cały film, co się dzieje, po skończeniu go też nie wiesz i każda interpretacja jest dobra i każdy sposób myślenia o tym, co się tak naprawdę tam wydarzyło i jakie są emocje różnych osób do tych ludzi, wobec siebie, jakie są, tak? Szczególnie, że gdzieś tam gdzieś w trakcie filmu wraca córka, której nie było przez cały czas, której tam nie ma i wiemy, że ona jest jakby najbardziej świadoma tej sytuacji i widać, w jaki sposób ona podchodzi do swoich rodziców, do tej aktorki, która tam przyjeżdża, jakie ma podejście do tych swojego rodzeństwa. Ona jakby jest takim chłodnym spojrzeniem na tą sytuację, który tak naprawdę wszystko wie i widzimy, że ona tam trochę nie chce być z tymi rodzicami, tak? Jakby coś tam naprawdę nie grało, jakby ona sama sobie uświadomiła, co się dzieje, tak?
Mamy kilka scen takich, w których Julianne Moore jest ze swoimi córkami albo z córką i właśnie widać, jak nimi manipuluje, tak? Jak podsyca ich różne niepewności i lęki, że dla uzyskania swojego efektu
manipuluje.
Zrobiły coś, co jej się podoba, tak?
No manipuluje ich
strasznie.
I że ma też
jakieś takie problemy z ich wagą, tak? Jak jest ten motyw w ogóle, Jezu, że te córki na koniec jakby przed swoją wyprowadzką z domu każda z nich dostaje wagę, bo to jest taka tradycja niby rodzinna, to jest tak niewygodne i widać, że no, ona gra postać, która ma bardzo wiele problemów, o których genezie no, możemy się zastanawiać, tak? Tam są różne sugestie w trakcie filmu, ale nie wiemy do końca też, co jest prawdą, a co nie, no ale no, jest to osoba też głęboko skrzywdzona i tę krzywdę przenosząca dalej na pewno.
No nie, na przykład to moim zdaniem chyba najfajniejszą sceną to była scena właśnie jak oni szukają sukienki dla jednej z tej córki, która ma teraz kończyć liceum i to jak jest zaaranżowane to wszystko, to jak tutaj ładnie pokazują jak naprawdę ładnie to jest również wyreżyserowane, to że mamy te osoby, wszystko jest na swoim miejscu poustawiane i właśnie ta scena z przebieraniem się, która jest sceną w ogóle, którą można być kompletnie wyjąć i obejrzeć tak całkowicie. I to
chociaż,
jak
no można,
no, no
ale...
można, że jakby sama w sobie jest jakimś krótkim taką etiudą, jak właśnie jak to ustawić aktorów, że mamy to lustro i widzimy, jak ta Julianne Moore tak naprawdę otacza Natalie Portman, jest jakby zamknięta w tej, jakby zamknięta, zamyka ją w jakiś sposób. Jednocześnie widzimy tą córkę, która też jakby w jakiś sposób tam blokuje ją ładnie i w jaki sposób cały czas tam jest napięcie, bo ona przychodzi z jedną, drugą sukienką i nagle pada tekst, który nie powinien paść, co nie, taki... Widać
tak,
ewidentnie,
tak,
jak tam matka manipuluje tą córką.
Tak.
I to było takie paskudne, strasznie rzecz tak. Do powiedzenia.
No więc to, co już trochę zauważyłeś, to że te zdjęcia są bardzo ładne, że kadry są doskonale zaplanowane, że ten film jest tak jak i scenariusz zrobiony trochę przy linijce, tak? Że to wszystko zostało zaplanowane, konsekwentnie zrealizowane i buduje ten efekt, o którym mówimy. No i ten efekt dramatyzmu, który jest dodatkowo potęgowany na pewno przez muzykę, która jest, kurczę...
No, muzyka jest.
No, jest taka, że nie da się jej pominąć, nie da się jej wyrzucić z głowy, tak? Ona jest głośna, jest wyraźna i bardzo akcentuje te wszystkie momenty, które być może nawet nie byłyby takie dramatyczne, gdyby nie ta ścieżka dźwiękowa, która już nam sugeruje, że coś jest nie tak.
Tak, bo to jest tak, że w momencie, w którym dzieje się coś dziwnego, ta muzyka nie pozwala ci... Ta muzyka nie pozwala ci zapomnieć, że coś dziwnego się dzieje, tak? To jest chyba takie coś, bo to zazwyczaj ta muzyka jest najbardziej pokazywana właśnie w tych sytuacjach normalnych, w cudzysłowie. No, ale
tak,
hot dogi
no i...
były dość zabawne moim zdaniem. To było takie...
Tak, no to możemy nawet tutaj podkreślić, że jest bardzo ważna scena, w której Julianne Moore odkrywa, że nie ma już hot dogów w domu. Wtedy rozpoczyna się dramatyczna muzyka i już z nami zostaje do końca, ale tak. Sposób, kiedy się zaczyna, to warto zaznaczyć. Dobra, to jeszcze tak, żeby podsumować, może powiem, że co się zarzuca temu filmowi, co zdążyłam już zauważyć, jakby przeglądając różne recenzje, to jakiś taki rodzaj tandety. który rozumiem skąd wynika. Ten film jest trochę taki, moim zdaniem, osadzony jakoś w greckiej tragedii, że ten scenariusz, o którym mówisz, rzeczywiście jest taki po prostu jak scenariusz sztuki teatralnej. To aktorstwo jest takie pełne napięć i rozumiem skąd się bierze ten zarzut, natomiast ja osobiście odbieram to wszystko jako atut do tego filmu, więc ciężko mi tutaj znaleźć tak naprawdę wyraźne wady.
Znaczy, bo to jest chyba bardziej takie nawiązywanie do... Nawet jest fragment jakby takiego tandetnego filmu telewizyjnego, w którym próbują omówić scenę z życia tego, jakby kawałek dokumentu, który potem jest fabularyzowany w jakiś sposób.
Tak, no bo to jest taka historia trochę dla filmu TVP2 Okruchy Życia, nie?
Trochę
to jest
tak,
tego typu
tak.
historia. A tutaj mamy dobry film na bazie tej historii i to mnie absolutnie urzeka, absolutnie mnie zachwyca. Mhm. I to chyba wszystko. Teraz już pora na Kajetana, który zada nam kilka pytań, który nie widział jeszcze tego filmu.
Jedyne pytanie. Pytanie moje brzmi, ponieważ ten film był nominowany do Złotego Globa za najlepszą komedię. I wiem, słyszałem, że są elementy komediowe w tym filmie, ale czy faktycznie byście zaliczyli ten film do komedii?
Nie.
Biorąc pod uwagę...
Jesteś pewien, Kajetan?
Tak.
To jest dziwne, można... to absolutnie nie jest komedia.
Jest
jeden dobry dowcip.
Jest jeden.
Ciekawy, czy myślimy o tym samym, Paweł.
O hot dogach pewnie.
A nie, to jest nasz dowcip. Ja mówiłam o tym Music Supervisor.
A, to tak, jest dobre. Tak.
To jest zabawny moment. Nie, to nie jest komedia nawet w jednym calu. I nie wierzę nawet w to, co mówisz. Tak, nie ma nic.
Można to sprawdzić. Mnie to też tak zaskoczyło, dlatego że nikt o tym nie mówi, że jakby pamiętacie, jak Marsjanin był nominowany za komedię i wszyscy mówili, co Marsjanin to nie jest... Potem były żarty, Rick Gervais z tego żartował, wszyscy żartowali, że Marsjanin to nie komedia.
Czy to jest rzeczywiście kategoria komedia?
Komedia musical, tak.
Tak, no bo
chyba, że to, chyba, że musical.
To też nie musical.
O kurde, w każdym razie... kurde Paweł, jakbym miała wybierać to musical, ale nikt tam nie śpiewał, prawda?
To nikt nie śpiewa, no niestety, żeby był musical.
Prędzej musical niż komedia, rozumiem.
Słuchaj, wiesz, co tam jest komedia na jakimś takim bardzo snobistycznym, wysublimowanym poziomie, Kajetan, bo tam komediowe jest to, że właśnie ta historia jest taka, jak to Paweł powiedział wcześniej, wyjęta z takiego programu telewizyjnego, z takiego filmu telewizyjnego i tam oni troszkę sobie z tego żartują, ale tego dowcipu jest tak mało, to jest dramat pełną gębą po prostu. Taki, wiesz, najbardziej dramat, jaki możesz...
No, ja tak się spodziewałem, biorąc pod uwagę temat filmu.
Można by tak ciężko, bardzo mocno wejść i stwierdzić, że to jest jakby... Że to jest, ma być komedia, co nie? I czytać ten
nawet
film jako komedia,
no
ale to nie ma co, nie warto.
Nie.
No,
poza tą jedną sceną, dwiema, no nie, po prostu nie da się tak odczytać.
No to taka ciekawostka, że Złote Globy mają dziwne poczucie humoru, bo często wrzucają coś do tej kategorii, co bardzo nie pasuje ani do musicalu, ani do komedii. Dobrze, Pawle, co ty...
Dobrze, ja jednak siedziałem więcej w domu siedziałem, więc sobie odkrywałem jakieś starsze filmy. Starsze filmy, czyli z 2022 roku, czyli...
O Boże, co za klasyka.
Starość. Udało mi się obejrzeć Funny Pages, czyli tak naprawdę debiut reżyserski Owena Kleena, który jest dość młodym reżyserem. No pierwszy tak naprawdę film pełnometrażowy to był jego. I to jest taki coming of age o chłopaku, który jest rysownikiem i postanawia uciec z domu i stać się jakby rysownikiem jakby pełną gębą i zarabiać na tym na życie i przeżyć to. Tylko że on jest rysownikiem takich sprośnych, nieładnych rysuneczków z takich Mad Magazine, takich sprośnych, erotycznych. Mhm. I cały ten film jest taki. To nie jest taki film, który... To jest komedia, która jakby bardzo mocno nawiązuje do tego, co ten chłopak rysuje. Jest dużo takiej obrzydliwości i nie jest to w ogóle film, który... To nie jest film dla ludzi o takim lekkim żołądku. Nie wiem, czy to dobre określenie, lekki żołądek, ale że ludzie, którzy łatwo się mogą urazić o słabym żołądku i są z rzeczy dość mocno takie ostentacyjne, ale jest takim spojrzeniem na tego chłopaka, który właśnie próbuje dorastać i im dłużej oglądasz ten film, tym bardziej zastanawiasz się, jak ta postać jest podła w niektórych momentach i jaki, bo tam jest jakby później dowiadujemy się, w jaki sposób była wychowana w bogatej rodzinie i jakby w bogatym domu i próbuje jakby być taki edgy i ucieka z tego domu, ale tak naprawdę cały czas czuje się lepszy od wszystkich innych, którzy go otaczają. Jakby to jest film z 2002, znaczy to jest sprzed 2 lat film, ale wygląda jak właśnie film z lat 90., 80., bo jest takie ziarno i to nawet nie jest kwestia tam ziarna, tylko bardziej to jest jakby film kręcony na wideo, a niekoniecznie film kręcony na filmie. I to wszystko jakby jest taką jakby dziwną laurką do takiego właśnie przyszłego świata i tego, w jaki sposób tak naprawdę młodzież odkrywa tą seksualność i w trochę taki bardziej sprawiedliwy sposób to pokazuje, niż zazwyczaj to oglądamy. Jeśli nie ma się tego słabego żołądka, to można obejrzeć, ale ten film cierpi na ten problem zakończenia z 24, dlatego się zapytałem, czy tego zapytałem się o to zakończenie, że to jest, ten film się urywa w pewnym momencie. Jest taka scena dość wybuchowa, coś się dzieje, ale nie ma konkluzji, tylko co się dzieje. I jakby wszystko, co się wydarzyło, jest logiczne, to jest zakończenie, ale nie ma takiego spojrzenia, zastanowienia się, co dalej, co z tym się ma dziać, żeby to się... O co chodzi, tak? Nie? Jest, film po prostu się urywa, są napisy i się wszystko ładnie kończy. Ale no, nie wiadomo, nie ma konkluzji. I o tyle, czy no, można zobaczyć, to jest na HBO, ale opis tego, co jest, no, stwierdziliśmy, o, zabawna komedia, może być zabawny chłopak, w ogóle na HBO jest chyba taki...
W tytule jest zabawne, więc na pewno będzie zabawne.
Szukanie komedii na HBO to jest niewykonalne, naprawdę.
Ale warto sobie przeczytać
opis... To jest opis, jak Złote Globy komedia.
Tak. Warto sobie przeczytać... przeczytać sobie opis na HBO i potem obejrzeć ten film. Absolutnie nie ma to nic wspólnego z tym, o czym jest film.
Okej. To ja tylko powiem, że Paweł zawsze wyskakuje, albo często wyskakuje z takim filmem, o którym nikt nigdy nie słyszał i pewnie Paweł też wcześniej nie słyszał. I to jest bardzo fajnie, bo dzięki temu ja sam odkrywam dużo takich rzeczy zupełnie, o których wcześniej nie słyszałem. A tutaj jeszcze historia o rysowniku, no teoretycznie coś dla mnie, chociaż znaczy... akurat Mad Magazine to nie są moje klimaty, ani też mój żołądek nie należy do najmocniejszych, ale może zaryzykuję, no, jeżeli jest tak śmiesznie, jak mówisz, chociaż.
Znaczy, to nie jest takie zabawne ha, 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 co nie? To jest bardziej zabawne na poziomie tym, co się dzieje w tym filmie. W tym filmie to jest komedia, ale to jest bliżej takiego jakiegoś cięższego trochę, znaczy może nie cięższego, takiego dramatu trochę.
Znaczy w tym filmie dzieją się złe rzeczy, na przykład, Paweł? To jest tego typu dramat, czy taki po prostu...
Nie. Czy jakiś pies ginie? To jest
nie, pytanie. Nie. Pies...
Czy w tym filmie ginie jakiś pies, Paweł?
Nie.
Okej, to możemy obejrzeć.
Czy ktoś pije z wanny?
Nie, nikt nie pije z wanny. Okay. Ale
jest... kopulacja z grobem.
Nie.
Dobra.
To możemy oglądać.
Ale jest parę takich scen dość wizualnych,
dobra,
które...
Dobra, podaj jedną scenę.
Jedną scenę?
Jedną scenę, która na tobie no jednak zrobiła jakieś tam wrażenie, że mimo, że masz mocny żołądek, to...
Jest taka scena, bo ten chłopak mieszka razem z dwójką starszych panów i to jest taka melina straszna, okay. Co nie? Melina w piwnicy mieszkają w jednym mieszkaniu z tych dwójką. Znaczy oni nie czuć się, znaczy jest jakiś dziwny vibe od nich, ale to nie ma tam żadnego, że oni próbują go coś tam macać czy coś, ale jest jedna scena, gdzie on przynosi im część jakichś starych komiksów, które on tam ma, takich bardzo takich komiksów, które można by gdzieś sprzedać, jeśli by się dobrze zakręciło. I one są sprośne komiksy, tak? Jest taka scena, gdzie on tam wraca po jakichś tam dziwnych sytuacjach, wraca do domu i... Znaczy nie wraca, on próbuje zasnąć, tylko bo słyszy jakieś hałasy z pokoju, gdzie tam ta dwójka siedzi. On tam wchodzi i właśnie znajduje ich, jak się analizują w dwójkę w tym samym pokoju, oglądając te komiksy, takie sprośne, takie malutkie kawałeczki, takie I to jest bardzo mocno wizualne, szczególnie, że wygląda jakby jeden umarł w pewnym momencie, ale...
Okej, okay, to jest zabawne. That's funny.
Powiem ci tak, nie jest to nakręcone, jakby to było zabawne.
Ale ty to tak powiedziałeś, że totalnie widzę to jako śmieszną, śmieszną scenę. Dobrze, słuchajcie, Oscary zbliżają się powoli, a właściwie są już coraz bliżej, a jako, że Paweł ogłosił w poprzednim odcinku, że mamy drogę do Oscarów, no to wypadałoby przynajmniej o jednym oscarowym filmie pogadać w każdym odcinku przedoscarowym. A w tym odcinku pogadamy sobie o filmie, który, o którym Paweł już powiedział dwa słowa wcześniej, ale myśmy dopiero teraz go obejrzeli z Natalią i chcemy też pogadać. Film jest głośny dość, więc myślę, że dużo osób może chcieć
o tym posłuchać. Jest głośno o filmie, film nie jest głośny, film jest całkiem
cichy. To prawda. Holdovers, czyli Przesilenie zimowe Aleksandra Payne'a, już od dłuższego czasu jest w kinach. A my sobie nadrobiliśmy ten film i co? Paweł, jak już mówiłem, powiedział kilka słów, więc może my zaczniemy z Natalią, co sądzimy. Natalia, co sądzisz o Holdovers, czyli o Przesileniu zimowym?
Rzeczywiście czuję się jakoś tak potwornie okradziona, wiedząc, że oglądałam ten film już po świętach i że on puszczany normalnie w święta jako film świąteczny, bo jest to absolutnie cudowny film na święta, jakby wiecie, esencja świąt, ale nie taka takich tandetnych, cukierkowatych świąt, jak ten udawany Mikołaj, który nie jest prawdziwym Mikołajem, tylko wiecie, takiego dobra między ludźmi, relacji, tego, że możemy znaleźć przyjaciół w kimś, kto wydaje nam się bardzo odległy. Taka kwintesencja po prostu tego, o czym powinny być święta w naszym życiu, jest w tym filmie. I z jednej strony czuję się okradziona, z drugiej strony to jest taki spóźniony prezent, który nie sądziłam, że dostanę, nie? Więc w sumie fajnie. Zawsze jest miło dostawać prezenty, a ten film jest takim prezentem. Jest taką cieplutką kołderką, którą się można otulić. I powiem wam tak. Ten film, wiedziałam, że będzie dla mnie trudno od samego początku. Płakałam już na samym logo Universal. Jak już zobaczyłam, wiecie, te wszystkie filtry lat 70., mówię, o, to te czasy, których nie znam i za którymi tęsknię. I potem już było tylko tak. I potem byli ci bohaterowie, wiecie, tacy poranieni, ale tacy normalni ludzie, nie? Nie jakieś wydumane historie, nie wiadomo, z kosmosu. Takie historie tuż obok nas. Pomyślałam sobie, kurczę, no przegrywam to starcie. Jest totalnie... wiecie, ten film wygrywa ze mną, w sensie jest piękniejszy, lepszy, mądrzejszy, bardziej dobry niż ja. To takie krótkie podsumowanie na sam start.
Byłem na tym filmie z kolegą, z którym wcześniej byłem na Biednych Istotach i tak oglądam ten film i on mówi, to są dopiero biedne istoty. Ja mówię, faktycznie. To byłby, idealnie by tytuł pasował też do tego filmu. Mi się bardzo film podobał. Ale nie aż tak bardzo chyba jak Natalii. I chyba bardziej tak podobne mam odczucia co Paweł, bo tak miałem wrażenie, że Paweł był tak chyba nie aż tak super entuzjastycznie, ale może to Paweł tak mówi.
Ja tak mówię, ja jestem osobą, ja... która nie opływam entuzjazmem, to prawda.
W każdym razie podobał mi się ten film bardzo, natomiast... gdzieś być może został mi przehypowany w tym sensie, że po pierwsze czytałem recenzję typu najlepszy film Aleksandra Payne'a, recenzję typu absolutne złoto, jeśli chodzi o Oscary, jeśli chodzi o w ogóle film roku i tak dalej. I gdzieś, i tutaj akurat muszę się zgodzić z Pawłem, kiedyś o tym gadaliśmy a propos oczekiwań, właściwie nie gadaliśmy, nie gadaliśmy, mieliśmy gadać o tym. No. I o ile ja z reguły uważam, że nie da się trochę tego ominąć, że zawsze jakieś oczekiwania się ma, to nawet może nie jest źle koniecznie, ale w tym przypadku rzeczywiście być może mi to trochę zaszkodziło, bo gdzieś sobie już wyobraziłem ten film. I potem dostałem film, który jest bardzo dobrym filmem i który jest filmem bardzo wzruszającym rzeczywiście i bardzo ciepłym i miłym i serdecznym, ale miałem cały czas wrażenie jakby, okej, okay, ale kiedy będzie ten moment, na który czekam, tak? I trochę ten film z tym gra, z tymi oczekiwaniami, bo on trochę jest taki cały czas na tej nucie takiej bardzo subtelnej, takie właściwie on dotyka tych spraw poważnych bardzo tych bohaterów, ale nie za bardzo się wgłębia w to, bo to też mamy pozostać w tym takim bardzo jednak ciepłym, miłym, serdecznym klimacie tego świątecznego filmu. Dlatego mam wrażenie, że trochę może ten Payne nie chciał tutaj za bardzo się wgryzać w problematykę tych postaci. On rzuca gdzieś te motywy, nad którymi możemy się zastanawiać po filmie, ale w samym filmie tak naprawdę tej takiej stricte dramaturgii i dramatu postaci właściwie nie doświadczamy. O tym się mówi trochę, ale nie doświadczamy. Czasem doświadczamy go w jakimś spojrzeniu, w jakimś geście, w dwóch słowach, ale to nawet nie o to chodzi, że ja chciałbym, żeby ten film był bardziej dramatyczny czy coś takiego, tylko biorąc pod uwagę, że ten film założył sobie, że będzie bardzo subtelny, mam wrażenie, że mógł gdzieś tam trochę jeszcze głębiej wejść w tą historię i mógł na przykład w scenach, które są, wydaje mi się, że stricte są napisane po to, żeby nas wzruszyć, czasami za prosto to pokazuje, jak dla mnie, czy za banalnie, po prostu gdzieś przy całym moim naprawdę pozytywnej opinii tego filmu, gdzieś wyczuwałem, że ta historia jest za prosta dla mnie po prostu. Coś
Kajetan,
tutaj...
to ja tak chcę tutaj się odnieść do tego, co powiedziałeś, bo to, co jest twoim zarzutem, dla mnie jest takim dużym plusem tego filmu.
Ja też mi się tak
wydaje. Trzyma tematu. To jest przesilenie zimowe, mamy tą krótką przerwę świąteczną. Bohaterowie, wiecie, poznają się i poznajemy coraz lepiej, ale na tyle, na ile im pozwala czas, na ile im pozwala ten krótki odcinek czasu. I bardzo mi się to podoba, że nie da się ich poznać bardziej. I wręcz jest taka sytuacja, w której kiedy oni się żegnają na końcu, no wiem, że oni być może już nigdy więcej się nie zobaczą, ale jeden i drugi przez całe swoje życie będzie wspominał ten moment i będzie wiedział tylko tyle, ile mógł się dowiedzieć w tym krótkim okresie i właśnie nie mamy tej szansy, żeby tak dokładnie wejść w którąś postać. Dla nas to też jest taka krótka interakcja z nimi. Jakby towarzyszymy im podczas tej przerwy świątecznej i tyle. Mamy tyle, ile oni mają. Taki krótki czas, żeby ich poznać na tyle, na ile oni się dają poznać.
Znaczy, bo to jest tak, że jakby my ich poznajemy, ale oni też poznają siebie nawzajem, tak? No bo to jest właśnie to, co Natalia mówiła, ale mi się wydaje, że to jest budowanie tych postaci w bardzo taki subtelny i elegancki sposób, tak? No bo mamy te postacie, na początku dają nam, no te trójka głównych postaci dają nam archetyp, który jakby wszyscy znamy i to są jakby postacie supporting roles the movie, tak? I oni tutaj są wszyscy razem w jednym miejscu, tak? I mamy jakby te archetypy, którym daje się oddychać, my ich powoli poznajemy, nam te informacje są dawkowane bardzo powoli, jakby ten film syci się jakby tym powolnym jakby przekazywaniem na informacji, dlatego jest taki stoicki ten film, taki spokojny, dający nam pomyśleć, a jednocześnie nie używa dużej ilości środków do tego. Ta kamera jest ładna, ale nie narzucająca się. Ta cała scenografia jest jakby, no, wykorzystywana jest jakby istniejąca scenografia, więc jakby to wszystko gdzieś tam działa. Tak naprawdę nie ma żadnych wybuchów, znaczy no, oprócz jednego tam są jakieś wybuchy, ale prawda. Jakby...
Są wybuchy w tym filmie, to ważne.
Wybuch w kuchni.
W ogóle świetna gra aktorska.
No tak, znaczy, ale to chciałem też jakby dojść do tego, że jakby dzięki temu, że my sobie powoli ich poznajemy, że ten film jest taki oszczędny w środkach, to oni mogą naprawdę grać te postacie i daje się momenty, żeby się grały te postacie. Normalnie w takim filmie byłoby 5 postaci, które trzeba by poznać, trzeba by takim wielkim pędem to zrobić. Tutaj dają im spokojnie taki dają się wydźwięk tym postaciom i tym scenom i tym właśnie jakby daje to po prostu aktorom możliwość do grania i nie zatrzymuje się ich i to jest właśnie to jest to chyba, co jest tutaj co jest zrobione. I tak jak powiedziałem wtedy w krótkiej recenzji w ostatnim odcinku, że Randolph powinna wygrać tego Oscara za supporting role, inaczej to chyba nie ma sensu.
Ja powiem tak, to jest trochę jak w takim klubie winowajców, wiecie, Breakfast Club. Oni wszyscy są zmuszeni spędzić ze sobą jakiś czas i poznają się na tyle, na ile mogą. I tak jak mówisz, Kajetan, że właśnie nie czujesz, że niedosyt w tym zakresie, to jest trochę tak jak właśnie, jakbyś wspominał jakiegoś gościa, którego poznałeś 20 lat temu na jakimś obozie i w sumie to on był fajny i w sumie to, nie wiem, nawet gdzieś razem pojechaliście za miasto na chwilę i potem musieliście się już rozstać, nie zdążyłeś go tak dobrze poznać i masz o nim tylko tyle informacji, ile zdążyłeś zdobyć w tym czasie. I mam wrażenie, że ten film naprawdę dosyć dobrze to odzwierciedla. Plus to, o czym powiedział Paweł, że on rzeczywiście jest taki podtemat tego filmu i że gdzieś tam ten stoicki vibe jest bardzo obecny. Poza tym, że to, co się dzieje w filmie, to, co spotkało tych bohaterów, często to są takie, wiecie, dosyć burzliwe, mocne rzeczy, tak? Oni są wszyscy bardzo doświadczeni przez los, a gdzieś tam w tym wszystkim film właśnie mamy taki poziom takiego spokoju, skupienia. No, niestety gdzieś tam na granicy z depresją, bo jest ten świetny fragment, kiedy się okazuje, że oni biorą te same tabletki na depresję. Więc gdzieś tam tak to wygląda.
Tak, zresztą no dlatego myślę, że usadzono aktor, to jest co prawda adaptacja książki jakiejś z tego co kojarzę, ale osadzono akcję właśnie w latach 70., gdzie ten czas zupełnie inaczej płynął niż płynie dzisiaj, tak? I można było tą historię pokazać w taki bardzo powolny sposób, jeszcze odcinając bohaterów od właściwie reszty świata, można powiedzieć, i dając im szansę tylko trochę, kiedy jadą do Bostonu, żeby trochę tego świata tam wróciło do nich. I tak, no przede wszystkim właśnie ten niedosyt to jest to, co odczuwam podczas tego oglądania, po obejrzeniu tego filmu i być może to dobrze, być może o to chodziło i nawet sobie pomyślałem, że fajnie byłoby obejrzeć serial z tymi postaciami, żeby te ferie zimowe im przedłużyli, żeby to jeszcze po prostu trwało drugie dwa tygodnie, bo faktycznie trzeba przyznać, że jest się ciekawym poznania tych bohaterów lepiej. Więc tak, no trochę jakby rozumiem wasz argument i trochę być może macie rację w tym. Być może tutaj gdzieś niepotrzebnie zagrał ten cały oscarowy hype dookoła tego filmu. Co swoją drogą ten film...
Jakie tu mamy nominacje, przypomnisz Kajetan? Za film?
Najlepszy film, tak, najlepszy aktor, najlepsza aktorka drugoplanowa, montaż i scenariusz.
Czyli to jest dla aktorki drugoplanowej nominacja też.
Tak.
Jest. Tak. Nie ma dla aktora drugoplanowego, bo...
zasłużona moim zdaniem. Za młody. Cała trójka jest doskonała.
Tak, cała to prawda. Aktorsko,
casting,
wybitne.
Właśnie nagroda za casting znowu wjeżdża i ten film otrzymuje, ale moim zdaniem, nie wiem, czy My December, czy The Holdovers. Gdyby w tym Holdovers roku już obowiązywała nowa kategoria
to Holdovers by lepiej za casting. Był Holdovers wtedy. Mhm.
To jest taki film, że jeżeli ktoś odczuwa go tak, jak wy odczuwacie, to absolutnie to rozumiem i uważam, że jest to jakby jasne i zrozumiałe i kupuję absolutnie wasze argumenty. I tutaj nawet nie chcę się kłócić za bardzo ten film, bo naprawdę mi się podobał i nawet gadaliśmy wcześniej o tym, że na Letterboxie jak się ocenia ten film, to nawet jakby ktoś nienawidził tego filmu i dał mu jedynkę, to musiałby dodać serduszko, bo po prostu nie sposób tutaj temu filmowi nie dodać serduszka. Więc absolutnie tak. Nie wiem, może to jest kwestia mojej bardzo specyficznej wrażliwości, chociaż ja lubię Aleksandra Payne'a i ja lubię jego filmy poza jednym, czyli poza Spadkobiercami. Nie jestem fanem tego filmu z różnych powodów, ale jeżeli chodzi o na przykład Sideways, czyli Na rozdrożach to chyba się nazywało w Polsce, to jest trochę podobny tak klimatycznie film, też trochę nic się nie dzieje, też trochę śledzimy naszych bohaterów, którzy sobie po prostu jeżdżą po winnicach i smakują wina i tam gdzieś coraz więcej się o nich dowiadujemy, ale też nie za dużo. Ale mam wrażenie, że tam gdzieś po prostu mimo wszystko, mimo tych wszystkich rzeczy, o których mówicie, mam wrażenie, że udało się w tamtym filmie lepiej osiągnąć to, co sobie założył, niż tutaj. Chociaż no tutaj trudno też zgadnąć, co dokładnie sobie twórca założył, ale mam wrażenie, że może to nawet nie jest kwestia tego, że chcę lepiej poznać, oczywiście, że chcę lepiej poznać te postaci, więcej o nich się dowiedzieć, ale mam wrażenie, że wybór jednak różnych scen, niektórych naprawdę znakomitych, a niektórych wydawałoby się, że one, nie chcę powiedzieć, że są niepotrzebne, ale znamy już ten schemat w filmach tego typu, tak? Nauczyciel, który wychodzi i wystawia wszystkim po kolei złe oceny, bo jest taki okropny. Miałem wrażenie, że po prostu gdzieś tu zabrakło jakiegoś innego spojrzenia na to. Nie wiem, czy dobrze się dobrze tłumaczę, o co mi chodzi, ale po prostu znamy te archetypy właśnie, znamy ten schemat i oczekiwałem, że w tym filmie gdzieś Alexander Payne spróbuje właśnie ugryźć to z jakiejś strony, od której jeszcze to nie zostało nigdy ugryzione, a tutaj przez dużą część filmu mamy bit by bit po prostu historię, którą my wiemy, jak ona się potoczy, wiemy, co się wydarzy i tak naprawdę tu nie ma właściwie żadnych zaskoczeń. To nie odchodzi, że mają być zaskoczenia i twisty i wybuchy, ale znamy tą historię tak naprawdę właściwie od momentu, kiedy widzimy dwóch głównych bohaterów, to wiemy, jaka będzie między nimi dynamika, wiemy, że coś się dowiemy więcej o tych postaciach, ale gdzieś. I tutaj być może ja to odbieram jako schemat, jako coś, co jest właśnie nie wykracza poza ograną kliszę w jakimś tam sensie, a wy to odbieracie jako właśnie opowiedzenie tej prostej historii, która tylko dlatego, że już znamy ją i słyszeliśmy wielokrotnie, to nie znaczy, że nie warto jej opowiedzieć po raz kolejny z tymi postaciami, tak?
No, ale to jest tak, że jakby te postacie zmieniają się, tak? Znaczy, one nie zmieniają się, tylko my je lepiej poznajemy. Szczególnie, że co jest przełamane, ten archetyp tej kucharki jest przełamany, tak? Jak ten nauczyciel jest taki niby surowy, ale ten kochający, ten chłopak też jest dość ogarnięty, tak? Ta kucharka tutaj jest takim, nie jest do końca ciągle śmiejącą się, miłą, sympatyczną panią, która wszystkich rozbawia i jest duszą, wiesz, jest do każdego wychodzi z serca, tak? No tutaj jest to przełamane i tutaj szczególnie że ten jej wątek, który tutaj się pojawia i to, jak ona na niego reaguje, ale no to jest kwestia tutaj zagrania i tego, jak tutaj dobrze to było przedstawione przez aktorkę. Mm-hmm.
Ja, wiecie, no dosyć pozytywnie oceniam ten film, co już wyraziłam, ale wciąż ja nie uważam, że to jest film oscarowy. Zanim go obejrzałam, to powiedziałam to też w poprzednim odcinku, czy dwa odcinki temu. Dla mnie to nie jest film na Oscara i dla mnie nawet główna rola nie jest rolą oscarową, ze względu na to, że tak jak Kajetan mówisz, to nie jest coś, czego my nie widzieliśmy. To nie wymaga tak dużych umiejętności. Świetnie zagrane i fajnie, no to każdy dobry aktor powinien móc zagrać taką rolę. Mhm. Wiele bardziej bym uważała, że no, zasłużona nominacja byłaby dla My December, jeżeli chodzi o film, ale za to druga planowa rola, to jak zobaczenie tej aktorki po prostu, wiecie, tak jak mówiłeś wcześniej, w innym wydaniu, to jest świetna rola i też mi się wydaje, że przez to, co mówi Paweł, że tutaj mamy właśnie taką ciekawą postać wprowadzoną w niej, że to jest najciekawsza postać w tym filmie. I był jakby potencjał, żeby ona zagrała coś więcej.
Mm-hmm. Tak. No, generalnie ona faktycznie, mimo że nie ma jej za dużo na ekranie, tak? Ona ma kilka takich mocniejszych, nie chcę powiedzieć, że mocniejszych scen, ale ma kilka zapamiętywalnych scen i faktycznie jest tutaj największe przełamanie schematu, to się zgadzam. No ale jakby skupiamy się na tych dwóch głównych bohaterach i tutaj, kurczę, coś faktycznie chyba jest na rzeczy, że gdzieś ta otoczka oscarowa nie pasuje do tego filmu i to jest takie smutne, bo rzeczywiście gdyby on gdzieś tam się pojawił, tak, gdybyśmy nawet go w telewizji widzieli gdzieś o drugiej w nocy na TVP Kultura, co się śmialiśmy kiedyś z Pawłem, mieliśmy taki running joke, to byśmy mówili, kurczę, jaki to jest super uroczy film, jakie ładne, jak się wzruszyłem, nie? Znaczy ja bym tak mówił, bo wy jakby potrafiliście to przeskoczyć.
To jest podsumowanie, o czym mówisz, że ja w ogóle nie patrzę na ten film w kategoriach oscarowych. Że ja już od samego początku się wyrwałam z tego, więc myślenia. Ale nie potrafiłabym zacząć myśleć o tym jako realny kandydat w wyścigu do Oscarów, poza drugoplanową rolą dla Davin.
Znaczy, ja bym musiał popatrzeć na montażowo, bo montażowo, ja się tu teraz zastanowiłem po nominacjach i kiedy zobaczyłem jeszcze raz, to byłem taki, dziwny trochę, ale montażowo tam dużo rzeczy robili z tym, jak ten film wygląda. No, trochę działa, ale to...
Oni go dopasowali do takiej stylistyki filmów lat 70.
Właśnie, może tak to trzeba byłoby robić, że to jest taki, o, zobaczcie, taki mało znany film z lat 80. Czy tam 70. o tam takich przerwie świątecznej, i który mam gdzieś tam na wideo, ale teraz zrobili remasterna, więc może go zobaczyć.
To totalnie jako świąteczny klasyk, absolutnie. Ja prawdopodobnie obejrzę go na następne święta, bo rzeczywiście działa w tym aspekcie, absolutnie działa stuprocentowo i być może tak reverse engineering, myśląc w ten sposób, w tym sensie na te Oscary zasługuje, że właśnie nie jest filmem oscarowym i działa super jako film świąteczny i być może dlatego powinno się go docenić w jakiś tam sposób. Ale tak, ja wciąż kibicuję Paulowi Giamatti. Nie wiem, czy to jest jego najlepsza rola, ale, ale lubię tego aktora.
Robisz tak
sympatię
dla aktora, tak, rozumiem.
No to nie,
on jest świetny tu, tak? Ale
no ja tutaj myślę, dużo że tu robi cała oprawa. Oppenheimer tutaj... Myślę, że to, wiecie, no naprawdę nie widzę, że to było jakby dużo, nie widzę, że to byłaby wymagająca rola, bo nie była.
Było tam, było takie, że czułaś, że ten gościu ma taką ścianę za sobą, co nie? I widać, że coś jest nie tak i on, że jakby, że on miał to zachowanie, które... Że on miał zachowanie, które było dość takie archetypiczne, ale czuło się chyba trochę, że coś jest więcej na rzeczy, że to jest jakby jakaś fasada, którą on odgrywa.
No tak, no,
że on grał osobę,
podawa,
która
nie?
odgrywa.
Tak,
kimś,
mi się tak? też mi się też wydaje, że to nawet nie się czuło, to po prostu było takie oczywiste w tym sensie, że wiadomo, że on przykrywa swoje różne kompleksy, różne schorzenia, przykrywa tym byciem takim bardzo oschłym. I sama końcówka, tak, już żeście o tym powiedzieli, więc myślę, że nie wiem, czy to nazwać spoilerem, bo mówię, że tutaj mało trudno coś zaspoilerować z tym filmem, ale sama końcówka, kiedy bohaterowie się żegnają,
no
bo
tak,
się
oni
kończą,
się żegnają,
bo się kończą ferie.
Tutaj nie ma spoilerów.
Tak, to... ale przeżywają obaj, jakby co. To jest wzruszające, tak, i to, że on jakby w tym momencie ta fasada spada z niego i to jest no gdzieś...
A czy to
działa,
jest smutny
tak?
film?
Ja się wzruszyłem raz na tym filmie, tylko i wyłącznie w jednym momencie i to nie jest, nie wiem, nie sądzę, żeby to było zamierzone, kiedy nasz bohater, znaczy profesor, którego widzieliśmy już w kilku scenach, gdzie cały czas robił pobudkę tym uczniom, którzy tam zostali, a potem udało im się uciec o tam 6-7 rano i ćwiczenia, tak? I mamy pierwszy dzień świąt i on wchodzi do pokoju i widzi, że ten śpi, mówi... I tak i pozwala mu pospać. I mówię, kurczę, no po prostu ja się wzruszyłem. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że po prostu rozumiem go, tak? Znaczy rozumiem tego młodego chłopaka i jednocześnie rozumiem, że ten nasz bohater, tak dla niego to było jednak duże wyzwanie, żeby go nie obudzić. Więc to mnie wzruszyło.
Ale scena w kuchni, jak ona tam się rozpłakuje i tam rozwala się i widać, że jest...
To była dobra scena.
To była dobra scena i ja tam się trochę wzruszyłem w tym momencie.
Ja bym powiedziała, że no ja tak wam od samego mówiłam w początku, że się już wzruszyłam na logo.
Napisy początkowe.
Tak dosłownie, no jakby ja już wiedziałam, co mnie czeka. Naprawdę, logo uniwersum.
Ale...
Przepuszczone przez film z lat 70. Ale ja bym powiedziała, że to jest smutny film, bo on jest o tym, że możemy się czuć samotni w gronie najbliższych nam osób i że możemy odnaleźć przyjaciół w kimś zupełnie obcym. I, bo to jak mówimy o tym chłopaku, tak? To jak w ogóle jak on jest traktowany przez rodzinę w tym momencie, to jak ojca stracił w pewnym sensie, no bo już go nie odzyska, tak? Już jest między nimi bariera, która jej się nie da odbudować, a jednocześnie jego matka układa sobie już nowe życie bez niego, to jak bardzo on jest samotny, zostawiony sam, a przyjaciół odnajduje, wiecie, po prostu w naprawdę randomowych osobach, typu nauczyciel historii, kucharka szkolna, to jest piękne. Ta koncepcja jest wzruszająca i to jest smutny film dla mnie.
Okej.
Okay. Coś w tym jest. Tak? Znaczy,
ale kupujecie...
To nie jest smutny, on to jest taki... Jezu, tak się ładnie mówi, jest takie ładne słowo.
Melancholijny.
Melancholijny, o właśnie, to jest słowo, które szukałem. Tak, to taki melancholijny film, który tak się dłuży i czujesz jakiś tam, coś tam
ale
czujesz.
Ale to nie jest na pewno film Hood Movie. Nie czuję tego.
Nie, dlaczego? Ja uważam, że jest.
Zależy to od znaczy... takiego...
No ale mamy tam tyle pożegnań i tak dalej.
Ale feel good może się też opierać na takim, no na takim rzewnym wydźwięku, nie? Że ten to... No okej, okay, dobra, to nie jest feel good movie jak... O Boże, nawet w tej chwili nie mogę sobie przypomnieć żadnego feel good movie, czemu, ale tak. Ale znaczy, w jakimś tam sensie moim zdaniem to jest feel good movie. To jest to ciepło, to że to jest tak naprawdę miło, się przyjemnie ogląda. Dla mnie nawet ta pozytywny wydźwięk, pozytywny jakiś tam... Ten klimat cały świąteczny lepiej działa niż jakiekolwiek dramatyczne tutaj wtręty. Takie właśnie, które próbują tą rzewność wcisnąć, a ona tam czasem mi nie pasowała na przykład. Nie? I, no już nie chcę się rozgadywać na ten temat, ale może przy okazji Oscarów jeszcze wrócimy
tak,
do
na
tego.
Na pewno przy okazji Oscarów będziemy chyba porównywać bardziej i gdzieś tam.
Dokładnie.
I wtedy będziemy szufladkować ten film, zero emocji, tylko czyste.
Zero. Dobra, to chyba to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Żegnają się z wami Kajetan,
Paweł
i Natalia.
Do usłyszenia. Cześć.
Słuchaliście podcastu filmowego Kinotok. Zachęcamy do subskrypcji. Można nas też znaleźć na Facebooku pod adresem www.facebook.com/kinotokpodcast.